Witam Was w nowej serii podcastów, w której będę opowiadał o układaniu relacji ze wspólnikami. To będzie cały ciąg nagrań o tym, jacy są wspólnicy, jak dobrać tych wspólników, jakie cechy ma dobry wspólnik, ale przede wszystkim o tym, jak relacje błędnie ułożone ze wspólnikami potrafią nam rozwalić biznes. Dzisiaj natomiast opowiem o tym, jakie są rodzaje wspólników, i po co nam w ogóle wspólnicy? Temat jest ciekawy, bo powstaje coraz więcej spółek w Polsce i zastanawiamy się przed założeniem ich, jaką umowę ułożyć spółki, jak przygotować finanse, robimy biznesplan i masę innych różnych rzeczy, które są skupione na takiej technicznej kwestii prowadzenia biznesu. A bardzo często w większości wypadków tak naprawdę zapominamy o tym, jak nam będzie się pracowało ze wspólnikami. Spółka po łacinie to solitate, co oznacza społeczeństwo. I właśnie w spółce to ci wspólnicy nadają duszy firmie i tego, jak ona wygląda. No bo słuchajcie, tak jak wiemy, ryba psuje się od głowy i tak jak będą mieli ułożone relacje wspólnicy ze sobą, to tak samo będzie ta firma działać. Ale wracając do pytania, po co nam są wspólnicy? Wspólnicy powinni przede wszystkim uzupełniać nasze cechy i dawać wartość. Jest to takie nadrzędne zadanie posiadania wspólników. Mają nas uzupełniać w tym, co robimy i mają cały czas dostarczać wartość lub dostarczyć ją raz. Czyli na przykład jak będą inwestorami. Wspólnicy mają nam dodawać kompetencji, to znaczy mają wnosić umiejętności, których my nie posiadamy. Mają nas uzupełniać w kwestiach na przykład organizacyjnych, gdy my jesteśmy marzycielami i wizjonerami. Wspólnicy mogą na przykład nam dostarczyć pieniędzy. Na samym początku działania firmy mogą być inwestorem, który tylko wnosi kasę lub później dodaje pieniędzy już na rozwój w trakcie działania firmy. Wspólnicy również mogą wnosić wiedzę i znajomość. Mogą wiedzieć o rynku więcej niż my, mogą być bardziej doświadczeni w tej kwestii i znać się w ogóle, jak tego rodzaju firma, jak nasza, powinna działać. I mogą też być dostarczycielami znajomości, czyli znać odpowiednich ludzi w odpowiednich firmach, które nam mogą pomóc rozwinąć naszą firmę, nasz startup i po prostu wesprzeć nasze działania. Ale dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy, jaką powinni wnosić wspólnicy, to jest towarzystwo. Towarzystwo, ale nie takie, że jesteśmy sobie razem na imprezach i sobie się bawimy, tylko towarzyszymy sobie w różnego rodzaju wydarzeniach, bo wspólnicy powinni nam pomagać przetrwać kryzysy, które się pojawią w firmie. Nie? Pamiętamy, że w firmie są trzy rzeczy pewne, 3P, przemiany, podatki i porażki. Te porażki na pewno się pojawią, mniejsze lub większe i bardzo dobrze, gdyby nasi wspólnicy byli dla nas podporą przy tych porażkach i gdyby nam pomagali przetrwać różnego rodzaju kryzysy i wydarzenia, których nie przewidzieliśmy, tak abyśmy mogli iść później dalej. Tutaj czasem pojawia się problem, kiedy niektórych wspólników trzeba ciągnąć za uszy w takich sytuacjach i ich jakoś bardzo mocno pocieszać, bo oni dostają depresję albo wpadają w apatię, jak coś się dzieje nie tak. Ale o tym powiem chyba później w jakimś przyszłym odcinku. I wspólnicy oprócz przetrwania kryzysu często pomagają też tych kryzysów w ogóle uniknąć. A w jaki sposób? Wspólnik powinien być trochę różny od nas. Powinien zgadzać się z kierunkiem rozwoju firmy i zgadzać się z tym, co chcemy razem osiągnąć, ale dobrze by było, gdyby jednak miał troszkę inne spojrzenie na pewnego rodzaju rzeczy. I ten inny punkt widzenia potrafi uniknąć nam kryzysów. Gdy na przykład nasz wspólnik, który oczywiście może szczerze nam powiedzieć różnego rodzaju rzeczy, mówi nam, słuchaj, to co robisz albo to co robimy chyba niekoniecznie ma sens i ważne, żeby umiał to zaargumentować, ale może to w wielu wypadkach uratować nam sytuację. Słuchajcie, no my mieliśmy taką sytuację u nas w firmie, że przyszedł do nas pewien człowiek, który się zajmował marketingiem i przyniósł umowę do podpisania. Część wspólników chciała, żebyśmy tą umowę od razu podpisywali. Ja w tej umowie znalazłem zapis, który był, wydaje mi się, krytycznie niedobry dla naszej firmy i doprowadziłem do zmiany tego zapisu. Jak się później okazało, ten człowiek nie był osobą uczciwą i działał w ten sposób, że umowy, które podpisywał, miały być nie do wypowiedzenia, nawet jeśli on nie dostarcza wartości. I to jest taki przykład tego, jak wspólnik może pomóc nam w robieniu firmy, bo część wspólników była w euforii, bo była świetna oferta i należało ją ich zdaniem podpisać i to było przecież działanie na korzyść, tak? Oni bardzo chcieli zrobić lepiej w firmie, ale inny ze wspólników zauważył, że w umowie jest coś, co może zagrozić tej firmie. I ten inny punkt widzenia jest bardzo przydatny, jak rozwijamy nasze przedsiębiorstwo. Dzięki wspólnikom kupujemy też czas, a czas jest zasobem, którego w inny sposób nie da się odkupić i nie da się już na pewno odzyskać. Czas zużywamy i on nigdy nie wraca, więc jeśli możemy kupić czas jakkolwiek, to powinniśmy to robić. A jak wspólnicy pomagają nam kupować ten czas? Na przykład tym, że możemy pojechać na wakacje. I wiemy, że wspólnik nasz, drugi, zostanie wtedy na posterunku i będzie pilnował tego, co się dzieje w firmie. Większość przedsiębiorców wie, jak to jest prowadzić firmę i pojechać na wakacje, gdzie jesteśmy cały czas przyklejeni do telefonu albo do komputera i nie możemy tak naprawdę odpocząć. Gdy mamy wspólnika lub wspólników, jesteśmy w stanie tak rozłożyć pracę i to, co robimy, żebyśmy mogli pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. Wspólnicy pozwalają też dywersyfikować odpowiedzialność. I to jest kwestia dość ważna. Gdy wszystko spoczywa na jednej osobie i zaczyna się nagle walić, ale już tak poważnie, kiedy powiedzmy musimy zamykać firmę, jest dzielony majątek, to lepiej, żeby ktoś był z nami, kto za to odpowiada, bo będziemy ze zdwojoną siłą albo strojoną, albo jeszcze więcej osób będzie myślało o tym, jak uratować nasze majątki, podnieść firmę lub sobie poradzić z różnymi wyzwaniami z tym związanymi, a nie będziemy sami myśląc o tym, jak to nam się wszystko wali. Więc moim zdaniem wspólnicy są po to, tak jak powiedziałem na początku, że uzupełniają nasze cechy i umiejętności, ale przede wszystkim cały czas dostarczają wartość. I teraz powiem o podziale wspólników, bo ja ich dzielę generalnie na trzy kategorie. Pierwszą z tych kategorii to jest inwestor finansowy lub rzeczowy. To jest ktoś, kto dostarcza wartość na początku działania firmy lub w trakcie jej rozwoju, ale co do zasady nie powinien się za bardzo ładować w działanie tej organizacji. Inwestor generalnie w świecie startupów na przykład, tak jak obserwuję, jest często takim świętym gralem dla startupowców, nie? Że jak znajdą inwestora, to nagle cały świat się zmieni na lepsze, będzie cudownie, wszystko się rozwinie i będzie pięknie. Niestety często tak nie jest. A dlaczego moim zdaniem tak nie jest? Bo wiele firm, które są startupami, a mogłyby być firmami, zamiast zajmować się rozwijaniem swojego produktu i budowaniem wartości, staje się wyspecjalizowanymi organizacjami w robieniu pitchów przed inwestorami. Są to firmy, które mają jakiś pomysł, ale tak naprawdę to zajmują się występowaniem przed inwestorami i poszukiwaniem inwestorów, bywaniem w różnego rodzaju miejscach, zamiast rozwijać swój produkt jakimiś innymi metodami. Ale to też inna historia. Wróćmy do tego, po co nam jest taki inwestor. Oczywiście inwestor wnoszący pieniądze może zapewnić nam szybki rozwój firmy. A w jaki sposób? No bo tak, kupi nam sprzęt, może nam kupić dostęp do technologii i patentów, może nam zorganizować, albo sobie zorganizujemy dzięki jego pieniądzom miejsce, gdzie będziemy prowadzili naszą firmę i generalnie dostarczy nam dobra materialne, które są niezbędne do naszej pracy. Ale to są takie rzeczy fizyczne, które można kupić, a jeśli można, to najlepiej wynająć albo zleasingować. Ale moim zdaniem najważniejszą kwestią to jest możliwość opłacenia dobrych ludzi. Bo zmorą małych firm i startupów jest to, że nie stać nas na dobrych ludzi, próbujemy jakoś kombinować, przekonywać ich jakimiś wizjami różnego rodzaju, jak to będzie fantastycznie, jak już sobie poradzimy z tym początkiem, ale bardzo duża część ludzi, którzy mają świetne kompetencje, potrafią poruszać się po rynku biznesowym albo już coś osiągnęli, nie bardzo może żyć wizjami. Mają rodziny, mają już różnego rodzaju obciążenia albo po prostu już się nauczyli tak cenić swój czas, że nie dają nikomu kredytu zaufania, sprzedając go. Czyli od razu chcieliby zarabiać jakieś pieniądze. Ja to rozumiem, bo statystyka startupów pokazuje jedna, że przeżywa 1 na 10, a ta bardziej realna, że 1 na 20, czyli 5%. No to znaczy, że pozostałe 95% ludzi, którzy uwierzyli w jakąś ideę rozwijania startupu, nie bardzo miała po jakimś czasie z czego żyć. Więc te pieniądze od inwestora mogą nam pozwolić na kupienie świetnych ludzi i zatrudnienie ich do organizacji. A dobrzy ludzie robią zazwyczaj dobre efekty. Są to też pieniądze dla nas na życie, ale w ustalonej kwocie i jeśli potraktujemy siebie też jak pracowników, którzy dostają jakąś pensję, to powinny to być pieniądze, które pozwalają nam na przetrwanie. Dlaczego to jest ważne i kluczowe? No bo w młodej firmie, jeśli właściciel pracujący przestanie być zmotywowany, to właściwie taką firmę można zamknąć. Więc te pieniądze od inwestora pozwolą nam jako założycielowi rozwijać firmę, przetrwać te chwile, kiedy jeszcze nie zarabiamy i budować ją coraz mocniej. Czasem inwestor wniesie też kontakty, to znaczy pozna nas z ludźmi, którzy będą w stanie nam pomóc, powiedzmy, rozwinąć nasz biznes poprzez połączenie nas, taki networking biznesowy z firmami zainteresowanymi naszymi usługami lub mogącymi nas wypromować lub dostarczyć nam różnego rodzaju rzeczy. A jakie są minusy takiego wspólnika inwestora? No bo każdy medal ma dwie strony i z minusów to jest tak, że zaczynamy pracować albo może się zdarzyć w rozwoju naszej firmy, że zaczniemy pracować na spłatę inwestora, a nie dla naszych klientów, bo każdy inwestor, który przychodzi do firmy, liczy na jedną rzecz, tylko właściwie jedną, na zwrot z inwestycji. Jego pieniądze lub poświęcony czas albo dobra, które wniesie, mają generować pewną ustaloną sobie przez niego stopę zwrotu i inwestor zawsze będzie chciał zwrotu ze swojej inwestycji, czyli może dojść do sytuacji, w której przestajemy pracować nad rozwojem produktu naszego i robieniem, w cudzysłowie, dobrze naszym klientom, ale tak ustawiamy nasze działania, że za wszelką cenę móc spłacić inwestora lub chociaż płacić mu tą część, którą on uważa za procent od pieniędzy, które mu policzyliśmy. Co do pieniędzy od inwestora, to należy uważać, i to już tak z czysto ludzkiej strony, na to, że czyjeś pieniądze się łatwo wydaje. Łatwo jest wziąć od kogoś kasę, szczególnie dużą, i ją mało roztropnie wydawać i mało roztropnie nią zarządzać. No bo pieniądze pojawiają się troszkę znikąd, narobiliśmy się, żeby je znaleźć, ale później one są, więc nie mając poczucia takiego, że my te pieniądze zarobiliśmy, może się okazać, że wydajemy je w sposób mało przemyślany. Z takich już ekstremalnych minusów posiadania inwestora to jest nadmierna kontrola nad naszymi poczynaniami, bo trochę się już czasy skończyły, kiedy inwestor dawał pieniądze i mówił róbcie i potem dopiero co jakiś czas przychodził zobaczyć, co się dzieje. Teraz wprowadza się systemy kontroli, systemy przyglądania się temu, jak wygląda cash flow. Czasem jest montowany jakiś dyrektor finansowy do firmy, tak żeby było wiadomo, co się dzieje z tymi pieniędzmi, jak one są wydawane. Ale ta nadmierna kontrola i próby wpływania przez inwestora na to, co robimy, mogą się okazać dla nas tragiczne, ale to z tych samych powodów jak pracowanie na spłatę tego inwestora, czyli robimy coś nie dla klienta, ale pod modłę robienia dobrze inwestorowi. Ale niestety zdarza się, szczególnie jeśli firma ma jakiś bardzo ciekawy pomysł albo patent, że inwestor doprowadza do tego, że tracimy kontrolę nad firmą albo wręcz tracimy firmę. Więc pierwszym rodzajem wspólnika to jest inwestor. To jest ktoś, kto dostarcza jakąś wartość pieniężną, rzeczową lub inną, ale generalnie nie jest takim wspólnikiem, który pracuje na bieżąco. Drugim rodzajem wspólnika to są wspólnicy pracujący, ale co ważne, niedecyzyjni. To są ludzie, którzy są z nami, razem pracują z nami w organizacji, ale nie mają wpływu na to, w którym kierunku ona idzie, jaka jest strategia rozwoju i to, jakie są długofalowe poczynania firmy. Oni oczywiście mogą być kierownikami, menedżerami, dyrektorami swoich pionów, obszarów, którymi zarządzają i tam podejmują decyzje, ale nie decydują globalnie o ruchach firmy. A skąd się biorą tacy wspólnicy pracujący, ale niedecyzyjni? Są to na przykład ludzie, na których nas nie stać w momencie kupowania firmy. Co wtedy robimy, jak nie mamy kasy na to, żeby kupić kogoś do firmy? Możemy go zachęcić udziałami, że dajemy mu pewien pakiet udziałów albo akcji i wtedy on z nami pracuje. A powiedzmy za jakąś dużo, dużo mniejszą pensję albo w ekstremalnych przypadkach w ogóle bez pensji, ale z wizją tego, że będzie partycypował w jakiejś części zysku oraz że będzie miał akcje, które będzie albo udziały, które można później zbyć na rynku. Są to czasem wspólnicy z dużymi dokonaniami. Takie osoby, które chcemy gratyfikować za to, że od jakiegoś czasu są z nami albo wykonali bardzo fajne rzeczy i aby ich nie stracić, dajemy im udziały, żeby po prostu byli z nami, jako takie podziękowanie za służbę, którą z nami wykonują na rzecz naszej firmy. Ostatnio spotykam się też z różnego rodzaju systemami lojalnościowymi albo takimi opcjami na akcje, że na przykład jeśli pewna grupa ludzi albo pojedyncze osoby w organizacji wykonają pewne zadania albo wytrwają przez jakiś okres czasu u nas w firmie, to w ramach systemu lojalnościowego otrzymują właśnie akcje albo udziały na własność i potem mogą sobie z nimi zrobić co chcą. Jest to w sumie niezła forma, no bo ile można mieć multisportów, systemów medycznych i innych rzeczy, które niekoniecznie używamy, a posiadanie kawałka firmy to po pierwsze może zwiększyć efektywność, no bo ludzie czują, że to jest coś ich, nad czym pracują, a po drugie pozwala w jakiś sposób przywiązać pracownika do firmy, co w tej chwili jest bardzo kluczowe, bo jest, no, nie wiem, w Trójmieście na przykład jest deficyt ludzi do pracy i ciężko jest znaleźć pracowników, więc jakiekolwiek sposoby tego, żeby oni nie chcieli od nas odchodzić, a z nimi zostali, i które działają, są fajne. Należy niestety uważać bardzo mocno i roztropnie rozdawać te udziały, bo takich ludzi no, bardzo trudno później jest się pozbyć pakietu wspólników, które posiadamy w firmie, a to może mieć różnego rodzaju problemy przy sprawozdawczości lub po prostu może nas zacząć gnieść, że ktoś, kto odszedł, ciągle posiada udziały, więc należy mieć dobrze zrobioną umowę do tego i dobrze przygotowany taki system lojalnościowy, ale są takie organizacje, które dają udziały za to, że ktoś z nimi jest od dłuższego czasu i tak gratyfikują pracowników. Ostatnim rodzajem wspólnika, po tych inwestorach i wspólnikach pracujących niedecyzyjnych, są wspólnicy pracujący decyzyjni. Są to ludzie, którzy są w firmie, pracują w firmie w jakimś wymiarze godzin i są decyzyjni. I podejmują najważniejsze decyzje w firmie, prowadzą tą firmę i pokazują jej kierunek. Są to ludzie, którzy zarządzają firmą. I tych wspólników powinno być absolutnie jak najmniej. Dlaczego? Ja przeżywałem to razem z moim wspólnikiem Maciejem. Mieliśmy w organizacji w pewnym momencie 6 osób, które były decyzyjne na takim poziomie, powiedzmy, zarządczym. Co tydzień się spotykaliśmy na pół dnia i dyskutowaliśmy różne rzeczy, które się na bieżąco dzieją i wydarzają, i co zrobić, i jak zrobić, i było rozliczanie siebie z tego, co i jak to zrobił i tak dalej. Poświęcaliśmy na to bardzo dużo czasu. W skali roku to były setki godzin spędzone na sprawozdawczości i dyskutowaniu o tym, co robić. Po pewnym czasie było to nawet na tyle nużące, że ludzie wymyślali różnego rodzaju sposoby, żeby nie przyjść na takie zebranie. Ja to rozumiem, bo to na dłuższą metę nic nie wnosiło. To było trudne. W tej chwili u nas w organizacji jest tak, że decyduje dwóch ludzi, to znaczy mój wspólnik Maciej i ja, i on jest liderem w organizacji. I to jest bardzo ważna rzecz. W firmie może być jeden lider. Nie dwóch, nie trzech, nie czterech, ale na szczycie organizacji jest jeden lider, który mówi, jaki kierunek ta firma ma obrać i w jakim kierunku ma ona się rozwijać. Mogą być pomniejsi liderzy, mogą być liderzy departamentów, obszarów, tak samo jak dyrektorzy, ludzie zajmujący się danymi obszarami i tam będący liderami, ale zarządzający całą firmą może być absolutnie i tylko i wyłącznie jeden lider. A dlaczego? Bo po pierwsze dla klarowności dla pracowników, to znaczy gdy coś się dzieje, to taki lider jest jak Bóg. ale nie taki, do którego tam wszyscy wzdychają i drogi Boże, jesteś fantastyczny, tylko taki, do którego ludzie się zwracają, jak generalnie się wali. A jak się wali i pali, to jest tak samo jak z gaśnicą albo z włącznikiem alarmu przeciwpożarowego. Należy wiedzieć dokładnie, dokąd biec i nacisnąć ten alarm przeciwpożarowy. Tak samo należy wiedzieć, że jest jeden lider, który odpowiada za całą organizację i w razie czego to on podejmie krytyczne decyzje tego, co ma się dziać. Tak? Jest to zmora i bolączka firm rodzinnych, gdzie jest tata właściciel, mama właścicielka i jeszcze nowy syn, który został wdrożony i pracownik potrafi przyjść do ojca, prezesa firmy, zapytać, czy może coś zrobić, dostanie negatywną odpowiedź, idzie do pani prezes, która jest żoną i ona mu mówi też, że nie może, a później idzie do syna i ten syn mówi, dobrze, to możesz to zrobić. I nagle się okazuje, że syn, który jest mniej wdrożony w działanie organizacji, podejmuje decyzję, która jest błędna, ale pracownik, który był zdeterminowany, żeby coś zrobić, tak przeciągnął sobie ten łańcuch dowodzenia i poszedł do miejsca, które się zgodziło. Dlatego może być absolutnie jeden lider w organizacji, i tylko on powinien decydować o jakichś najbardziej kluczowych rzeczach. My na przykład ustaliliśmy sobie w naszej firmie z Maciejem taką zasadę, że jeśli pracownik do nas przyjdzie, albo osoba współpracująca i coś z nami ustali, to ma absolutnie wysłać maila na ten temat. Tak, żeby to było zapisane i żeby było wiadomo, kiedy i co komu obiecaliśmy. Jeśli nie ma takiego maila z potwierdzeniem, to znaczy, że to się nie wydarzyło. Bardzo to ułatwia później dyskusję na temat rzeczy, które się z kimś ustalało, często w biegu, w kuchni, przy kawie, nagle wychodząc, czy możemy coś zrobić albo nie. Ten lider prowadzący i w ogóle ci ludzie, którzy są wspólnikami pracującymi, decyzyjnymi, moim zdaniem powinni zasiadać w zarządzie firmy. Dlaczego? Bo wtedy jest szansa, że ich decyzje będą bardziej stonowane, jeśli chodzi o podejmowanie ryzyka. Bo jeśli mamy takich pracowników decyzyjnych, to mogą mieć pomysły, które będą bardzo ryzykowne, a będą podejmowali takie decyzje tylko dlatego, że w finalnym rozrachunku nie poniosą za to odpowiedzialności. Dlatego taki lider, wspólnik pracujący decyzyjny, moim zdaniem powinien zasiadać w zarządzie, mieć odpowiedzialność za to, co robi i wtedy ta organizacja będzie bezpieczniejsza. Inną kwestią jest zabezpieczenie majątku takiej osoby, przygotowanie go w ogóle do bycia prezesem majątkowo, rozdzielnością majątkową z żoną i tak dalej, ale co do zasady powinien on brać odpowiedzialność za to, co robi firma. To są te trzy rodzaje wspólników, których ja widzę w organizacjach. Oni mogą się troszkę na siebie nakładać, przenikać się mogą te role. Jedyna rola, która się nie powinna przenikać w żadną stronę, to są wspólnicy pracujący decyzyjni lub w ogóle ludzie decyzyjni, którzy niekoniecznie są pracujący, ale decydują o różnego rodzaju rzeczach, które dzieją się w firmie. Oni nie powinni się przenikać z tymi pozostałymi dwoma rodzajami. Czyli dla przypomnienia mamy inwestorów, wspólników pracujących, ale nie decyzyjnych i wspólników pracujących decyzyjnych. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do wysłuchania następnego, który również będzie traktował o wspólnikach, a dokładniej to będzie o tym, jakie cechy powinien mieć dobry wspólnik. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.